Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i czas pomówić o tym wszystkim, co dzieje się w związku z przejęciem Foxa przez Disneya, bo od czasu, kiedy poruszyliśmy ten temat tak tylko wstępnie w ostatnim przeglądzie Box Office, no to dostaliśmy sporo informacji, sporo doniesień, sporo wniosków, co też Disney zamierza zrobić lub czego nie zamierza zrobić z tym wszystkim, co przejął w związku z Mergerem. No i oczywiście to takie słowo krótkiego wprowadzenia jakiś czas temu, no całkiem niedawno temu dostaliśmy wyniki za ostatni kwartał Disneya, czyli ten pierwszy kwartał, kiedy już mieliśmy to przejęcie i te wyniki Foxa się wliczały w ogólny przychód Disneya. No i okazało się, że Fox, ta dywizja właśnie filmowa Foxa przyniosła straty na wysokości 170 milionów, co spowodowało z kolei, że akcje Disneya poszły w dół, no i Bob Iger na spotkaniu z inwestorami w zasadzie zwalił winę na Foxa, tak? Na zasadzie, że nie spodziewaliśmy się, że będzie tak źle, nie? Co już daje nam pewne wnioski, że hej, no to jakby Disney nie analizował tego, nie spodziewał się, że Dark Phoenix zapowiada się kiepsko, że nadchodzące filmy, które ma zaplanowany Fox, będą miały z tym problem? To mi się wydaje trochę takie, na zasadzie, ja bym się nie spodziewał, że Disney będzie zaskoczony tymi wynikami, nie? W tym momencie. Ale dalej jeszcze dostaliśmy informację o tym, że to spowoduje daleko idące zmiany generalnie w polityce Disneya względem Foxa, że natychmiast zostały podjęte kroki, no, służące temu, żeby te straty, powiedzmy, w jakiś stopniu zniwelować i ewentualnie stworzyć tutaj sytuację, w której te filmy przyniosą jak najmniejsze straty. Więc po pierwsze, wyleciało sporo projektów z planowanych, jeśli chodzi o Fox, i zaraz sobie o nich pomówimy trochę dokładniej. Po drugie, no na pewno zajdzie tam jakaś restrukturyzacja. Kto wie, czy to nie będzie oznaczało w ogóle zamknięcia 20th Century Fox w tym momencie, biorąc pod uwagę, że wiele tych projektów zostanie zamkniętych. No i oczywiście to też oznacza zmiany dla tych marek, które prawdopodobnie większość z Was interesują, czyli na przykład Deadpool, o którym mówiliśmy jakiś czas temu. Wrócił znowu na przykład temat New Mutants, gdzie ponoć też Disney nie jest zadowolony z tego. W artykule Variety jest mowa o tym, że też jest szansa, że na przykład zupełnie pominą ten film i wrzucą go na streaming czy coś takiego. Ten temat znowu wraca. Jeśli pamiętacie, to wracało tak jak bumerang praktycznie. No i generalnie dzieje się, więc moje pierwsze pytanie jest takie, czy to nie wygląda wam na sytuację, w której Disney sprawia wrażenie, jakby nie miał żadnego planu na tego Foxa? Bo, czy może wręcz jest przeciwnie, że miał plan od samego początku, a teraz mamy bardzo wygodną sytuację, która wyjaśnia w bardzo wygodny sposób to, co z Foxem zajdzie, nie? Bo teraz mamy albo dwie opcje. Albo Disney przejął tego Foxa, nie wiedząc w ogóle, wiesz, jakie filmy są zaplanowane, jakie filmy w tym momencie wychodzą. No nawet w ten weekend wyszedł film Art of Racing in the Rain. Film z Kevinem Costnerem i Amandą Seyfried, który zaliczy jakieś tam żenujące wyniki finansowe. I to jest film dla całej rodziny z psem o kategorii PG. I nikt go nie chce oglądać.
Było mało filmów z psem ostatnio.
Ale wiesz, film z psem zawsze ktoś się znajdzie, całe rodziny sobie na to chodzą, nie? Pytanie tylko, czy to jest film, który teraz powinien wychodzić w lato, kiedy, wiesz, kiedy raczej jest sezon na kompletnie inne produkcje, czy to jest film, który powinien wychodzić jakoś tam,
w styczniu.
W styczniu, albo wręcz przeciwnie, troszkę później w ciągu roku, bliżej świąt, no whatever. W każdym razie nawet teraz mamy, już mówiliśmy o tym, że Dark Phoenix wypadł kiepsko, Stuber wypadł kiepsko, teraz mamy kolejny film, no i oczywiście w kolejce stoją kolejne, które też mają potencjał na to, żeby sobie nie poradzić zbyt dobrze. No, tylko że z drugiej strony to też są produkcje, którym Disney nie pomaga, nie? Bo teraz mamy na przykład Ad Astra, który ma spory budżet, niezłą
obsadę. Fatalną reklamę.
I zero marketingu. Jakby to wygląda na to, jakby Disney jakby kompletnie nie pokładał żadnych nadziei w tych filmach, a kto wie, czy nawet nie pomagał im w tym, żeby wiesz, powiedzmy, nie dokładać do nich jak żadnych pieniędzy praktycznie, nie? Więc pytanie, czy to jest błąd Disneya i brak strategii, czy wręcz przeciwnie, czy to jest strategia polegająca na tym, że okej, zaorajmy ten Fox, ale użyjmy wygodnego wytłumaczenia, że to przecież po prostu te filmy nie zarabiają, więc co tutaj zrobić?
To znaczy, warto jeszcze dodać jedną rzecz, bo to bodajże John Campia podał, że jego znajomy, który jest w Disneyu, powiedział o tym, że Disney od samego początku był dosyć skłonny mocno do tego, żeby zaorać Foxa i te marki wchłonąć do siebie, z tym, że ostatecznie stanęło to na tym, że jeszcze nie, ale podobno to była decyzja taka na zasadzie jak to czasami bywa, decyzja, nie wiem, jak CEO głosują i wiecie, wygrywa się jednym głosem, czy coś w tym rodzaju. Nie powiedziano dokładnie, w jaki sposób ona została podjęta, ale zostało powiedziane, że ona została podjęta marginalnie, tak powiem. I jest duże prawdopodobieństwo, że Disney, skoro od początku był bardzo bliski tego, żeby te marki jakby zaorać, no nie jest tak, że do końca, że oni nie byli przygotowani, po prostu mieli dwa scenariusze i w jednym od razu zakładali, że to może będzie syf, ale z jakiegoś powodu, czy pojawił się ktoś kreatywny, nie wiem, Simon Kinberg powiedział, poczekajcie, będzie hit, czy coś w tym rodzaju, ciężko powiedzieć co, ale coś przeważyło, że jednak... te marki, że jednak ostatecznie jeszcze jakby dano Foxowi szansę, że jednak... Więc ja bym tutaj nie mówił, że się do końca nie spodziewali, po prostu mówię, były dwie opcje i poszli z jedną z nich, a natomiast po prostu teraz wygląda na to, że no podjęli złą decyzję, może trzeba było tą drugą opcję wziąć, może trzeba było to inaczej rozegrać i w tym momencie po prostu idą z tym drugim scenariuszem, więc wydaje mi się, że było jakieś przygotowanie, tylko nie w ten sposób, jak to zwykle wygląda, jak zwykle myślimy. I tak, myślę, że Fox zostanie zaorany na tą chwilę. Zobaczymy jeszcze, jak będzie Ford versus Ferrari, bo to jeszcze jest jakaś opcja. Fox Searchlight nie będzie zaorany, bo to jest zbyt fajne małe studio, które może dalej sobie cieszyć się Oscarową tam... I to jest śmieszne, że zawsze mówiliśmy, że kiedy kupowali Foxa, że nie, Fox to spoko, bo tam są te marki, te X-Men i Deadpool, jakiś tam może obcy Predator, jakieś tam inne rzeczy, to na pewno będzie, ale Fox Searchlight, o, by został Fox Searchlight, a teraz, Fox Searchlight to na pewno zostanie, ale główny Fox, 20th Century Fox, no nie wiem. Ja na tą chwilę stawiam, że 20th Century Fox zniknie. Aczkolwiek ta fanwarka jest na tyle popularna, że... Może ją gdzieś jakoś wstawią jako... Ale nie sądzę. Po prostu to jest zbyt nieopłacalne na tą chwilę. Ludzie stracą pracę, będzie smutno, ale wydaje mi się, że no jednak tam mocno liczą pieniądze i na razie nie ma absolutnie żadnych argumentów za tym, żeby tak dużą wytwórnię trzymać.
Tak, jak będą ją trzymać, to może w jakiejś jedynie symbolicznej formie, bo to jest jednak marka wyrobiona, ale nie żeby coś, co ma im, wiesz, przynosić pieniądze i żeby to dalej ciągnąć, bo to jest nie dość, że zbyteczne, nie dość, że też będą chcieli to na pewno połączyć bardziej w swoje struktury, a nie jechać z tym jako czymś oddzielnym i w takiej formie jak teraz jest, która no, zalicza wpadkę za wpadką i te filmy są, widzimy jak są reklamowane, jak są puszczane do publiki, no i to nie ma za bardzo sensu, to trzeba zaorać i wydaje mi się, że jednak są tam ludzie, którzy znają się na tym, którzy to kupili i będą to próbowali jakoś zrestrukturyzować i zająć się tym konkretny sposób, no bo w tej formie to nie ma żadnej racji bytu, tak jak teraz to wygląda.
Może jakby kupili kota w worku, wiesz, obiecywali tak. Im, że tam złoto po prostu, otwierają ten worek, a w środku zgniłe jajo trochę i no.
Tak, też to wzięli, wiesz, w pakiecie i te wszystkie syfy, które tam zostały, to zostały po
prostu. Które już były produkowane bez żadnego ich nadzoru, więc...
No dobra, to jak myślicie, z czego to wynika? Bo Oskar wspomniał o tym, że no w tym momencie z punktu widzenia Disneya utrzymywanie Foxa i inwestowanie w te projekty filmowe Foxa może być nieopłacalne. No ale wiecie, Fox do tej pory działał sobie, nie? I produkował te filmy, zarabiał na nich. Nie jest tak, że zaliczał stratę za stratą, nie? Zresztą zeszły rok był całkiem niezły dla Foxa. No, zarobił mniej więcej tyle, ile teraz stracił. No ale chodzi o to, że to nie jest tak, że praktycznie każdy kolejny projekt na pewno będzie stratą, nie? Więc czemu Disneyowi nie opłaca się potencjalnie, no bo nie wiemy, czy to się wydarzy. Zakładamy, że jest to bardzo prawdopodobne, ale czemu Disney miałby zrezygnować z wytwórni, która produkuje, wiesz, filmy tego typu, jakie do tej pory produkowała?
Dlatego, że jej nie potrzebują po prostu. W momencie, jasne, te marki są fajne, które kupili i wydali na to naprawdę sporo pieniędzy, więc oni chcą, żeby im się to zwróciło, ale w tak dużej firmie, kiedy obracasz tak dużymi kwotami, no to minimalizujesz ryzyko. I zarzucamy często tym nowym adaptacjom animacji Disneya, że one są takie bezpieczne, ale no kiedy robisz film za 20 milionów, powiedzmy, na skalę Hollywood, to jeszcze możesz poszaleć, to jeszcze możesz sobie robić ryzyko i się pobawić. Kiedy robisz filmy już za 100 milionów, No to kto z was ma 100 milionów, tak, na pod ręką, żeby poszaleć i poryzykować. Więc wiadomo, że trzeba to ryzyko minimalizować. W momencie, w którym oni kupili te marki i tak już wydali na to ogromne pieniądze, będą chcieli na pewno właśnie zminimalizować ryzyko. Jasne, będą się pojawiały kolejne projekty związane z tymi markami, jak mówiliśmy, Avatar, to jest bardzo bezpieczna marka, nawet jeżeli nie w żaden sposób nie zbliży się do poprzednika, to wiadomo, że to będą fajne pieniądze. Wszystkie marki z X-Men, to na pewno są bezpieczne marki, jeżeli na tą chwilę, jeżeli to wejdzie do MCU, to poprzeczka jest postawiona tak nisko, że w momencie, w którym ktoś usłyszy, że to jest X-Men w MCU, nie wiem, dorzuci tam jednego bohatera z MCU, żeby zalegitymizować, pieniążki wpadają po prostu. Jest sporo różnych tego typu rzeczy, które tam można robić i myślę, że będą na razie tym się bawić. Natomiast bardziej ryzykowne projekty zostawią na dużo, dużo później. Na razie oni przede wszystkim chcą, żeby ta inwestycja, ile? Ponad 70 miliardów, żeby im się na razie opłaciła i może powoli zwróciła, a no jeszcze daleka droga do tego.
Tak, że tam jest no kupa sprzątania. To jest tak, jak kupujesz na Allegro, chcesz jedną rzecz kupić, jakąś figurkę, czy cholera komiks, czy książkę, czy cholera wie co, i dostajesz do tego, wiesz, kupę chłamu, z którym musisz coś zrobić. I tutaj dokładnie widać, jak to tak to wygląda, nie? Mam te projekty, które pewnie zostawiają na później, które tam są pewnie jakieś fajne scenariusze, fajne rzeczy, nie? Ale to jest coś, co ruszą z tym dopiero jak posprzątają to, co już dostali razem z tym, nie? Gdzie są tym zawaleni, wiesz, pół pokoju zawalone tymi Assassin's Creed'ami i wszystkim resztą sypu i trzeba to posprzątać.
Dwójka
to porządnie,
była
no
w
bo...
projekcie, w ogóle kto robił dwójkę?
Tak, ale widać, przecież ta lista wygląda jak jakaś, wiesz, z komedii Sandlera coś wyciągnięte, nie? Te, kurczę, co tam był, te Play-Doh movie, o którym też się no, słyszało od lat, nie?
I... Zaraz to przelecimy przez tak, tę listę tak. tych rzeczy, które ponoć zaorali, no. albo odnośnie których mają jakieś wątpliwości. Ale zaczęliśmy tak ogólnie. Znaczy, wydaje mi się, że to wynika głównie z tego, że no, Disney ma w tym momencie kompletnie jednak inną strategię niż Fox, nie? Jakby widać po tym roku, jak wygląda strategia Disneya. Robimy, powiedzmy, 12 filmów w ciągu roku, wszystkie nasze studia. Więcej, mniej, whatever, nie? Mniej więcej. I każdy z tych filmów zarabia te 800 do miliarda dolarów, nie? I to jest ich model biznesowy. Jak któryś z tych filmów topi i nie szkodzi, drugi zarobi pewnie drugie tyle, nie? Natomiast Fox działa jak klasyczna wytwórnia filmowa, która robi te filmy za 100... Jakby te takie wielkie superprodukcje za ponad 150 milionów dolarów, no to jest mniejszość, nie? Jakby większość filmów to jest te 100, 150 i to są największe filmy. I one nie zarabiają znowu 800 na przykład, tylko 400 na przykład, nie? Większość filmów tak wygląda, nie? My jesteśmy przyzwyczajenie do gadania o tych filmach, które mają budżety ponad 200 milionów i zarabiają ponad 800. To jest nasz chleb powszedni, jeśli chodzi o gadanie o tych produkcjach, ale większość wytwórni tak nie działa. Fox działa tak jak każda inna wytwórnia w tym momencie i to jest znacznie większe ryzyko niż to, co robi Disney, nie? Disney ma mocne marki i Disney wie, że jest mała szansa stosunkowo, że jak wypuści jakiś film, który jest pewniakiem, to nie przyniesie pieniędzy, nie? Dlatego mają miejsce też na kombinowanie i rzucanie rzeczy typu Wrinkle in Time i jak im to wtopi kasę, to wszystko im jedno, nie? Natomiast u Foxa, jak Fox rzuci na coś 200 milionów dolarów i potem wyjdzie z tego Dark Phoenix, to się robi problem i to się robi w zasadzie, wiesz, kładzie wynik finansowy całej wytwórni na kwartał albo i więcej, albo na cały rok. Więc wydaje mi się, że o to tutaj chodzi, że to jest kompletnie innym, jakby Disney ewoluował i jest kompletnie w innym miejscu niż był z tego czasu, a Fox dalej jest tam, gdzie był. I podejrzewam, że dlatego, wiesz, dotychczasowi właściciele bez problemu oddali tego Foxa, bo wiedzieli, że to już, wiesz, nie jest, w tym momencie to już nie gwarantuje rozwoju i wiesz, dalszego zarabiania w kolejnych latach. Bo też wydaje mi się, że nawet, i to jest, to może inaczej. Jeszcze odniosę się do tego, że no to jest smutne na swój sposób, że faktycznie wygląda to tak, jak wszyscy się obawiali, że po prostu Disney weźmie tego Foxa, no i zeżre go, nie? I wypluje potem kości tylko. I tak to faktycznie wygląda. Prawdopodobnie zostanie to zaorane. Wydaje mi się, że marka zostanie. Od czasu do czasu będą nalepiać tą naklejkę na jakieś tam mniejsze filmy.
No ta fanfarka jest dalej
filmy.
Kojarzona, nie? Jak kiedyś była zawsze kojarzona z Gwiezdnymi Wojnami. Najpierw masz fanfarkę, a potem Long Time Ago. To było takie...
Więc 20th Century Fox jako marka nie zginie pewnie, ale na pewno nie będzie tutaj mowy
nie
o wytwórni,
studiem.
Która sobie... Tak, która produkuje filmy na własną rękę i prężnie działa. I to jest przykre, no bo to jest, wiesz... No żegnamy się z kolejną jakąś tam historyczną wytwórnią, która na przestrzeni lat dała naprawdę sporo filmów i która, no, której dużo można zawdzięczać. Ale myślę, że to nawet nie jest tyle wina Disneya, mimo że to bezpośrednio jest ich wina, co wina tego, jak rynek się zmienia w tym momencie, nie? I zwyczajnie wytwórnie takie jak Fox, które nie mają wielu takich dużych marek, których mogą się chwycić i jechać na nich, tak jak Universal ma tych swoich Szybkich i Wściekłych, Paramount ma swoje Mission Impossible, które im tam wyszło, Warner ma swoje marki, no to w tym momencie to się staje zwyczajnie nieopłacalne, nie? I w tym momencie no zostajesz w tyle i pewnie Fox by się w którymś momencie zamienił w jakieś, wiesz, w jakieś MGM po prostu, które by sobie tam dogorywało gdzieś, licząc na to, że ktoś ich wykupi.
Jak Sony stało swego czasu na skraju, nie? I byli blisko tego, no tylko, że tak, Sony się wyratowało w tym, że właśnie mają mocne marki, mają Spidermana, wokół którego, jak się okazuje, nawet bez Spidermana możesz robić bardzo mocne marki.
Tak, bo to jest dobra kombinacja, a Fox w ogóle się nie przejmował tymi markami, które mają i nie starał się, żeby one miały cały czas jakieś znaczenie, tak jak Universal zrobił ze Szybkimi Wściekłymi, nie? Serią, która była no, praktycznie, wiesz, w takim całkowitym zastoju, a zaczęli ją pielęgnować, skupiać się na niej, no i teraz, wiesz, zarabiają wszystkie pieniądze świata. Tak. Na takiej serii, której się nie spodziewałeś, nie? A Fox miał rzeczy, znaczy ten, które
X-Men
to były maszynkami do robienia kasy, tak? A to, co zrobili z X-Men, to jest po prostu niesamowite, ale żeby tak zajechać tą markę.
Ja chcę tutaj jeszcze dodać, że mówisz o tych właśnie zarobkach. Wydaje mi się, że jakby nie do końca, nie zgodzę się do końca, że to jest ta polityka, że muszą być te kwoty. Gdyby filmy zarabiały Foxa w tym roku tak, jak zarobiła Alita, czyli coś tam na zero jakby jakiś tam jest, to gdyby na przykład proporcjonalnie tak zarobiło Dark Phoenix, do oczywiście budżetu, bo który był dużo bardzo naświdrowany, to myślę, że jeszcze nie mielibyśmy do końca tej rozmowy. Gdyby Dark Phoenix w ogóle zarobiło ogromne pieniądze, to w ogóle nie byłoby tematu, ale nawet myślę, że gdyby zarobiło proporcjonalnie tak jak Alita, to jeszcze nie byłoby źle. Wydaje mi się, że jednak oni po prostu bardzo przerazili się tą ogromną stratą finansową. Myślę, że to był ten gwóźdź do trumny trochę Foxa, który to wszystko pogrzebał. Także jeżeli komuś mogą podziękować, to w dużej mierze Simonowi Kimbergowi.
To też ten X-Men to też była kumulacja tych wszystkich złych decyzji z ostatnich lat, nie? To nie, że sami X-Men nagle wbili ten gwóźdź do trumny, tylko to się wszystko zwaliło nagle, nie? W tym momencie to było takie ta wisienka na torcie.
Znaczy, ja jestem przekonany, że i mogę się mylić, ale jestem pewien, biorąc pod uwagę, że mimo wszystko Disney nie reagował nigdy aż tak reakcyjnie i tak gwałtownie jedno potknięcie tutaj, jak duże by nie było. Wydaje mi się, że już musiała być taka myśl na zasadzie, że jak się powinie noga, no to wprowadzamy ten plan i robimy to.
To
więc nawet
widać.
Jakby było tak, jak mówisz, że nawet jeśli powiedzmy ten rok tutaj te zarobki Foxa były na takim okej poziomie, nie? Że no, nie stracili dużo kasy, nie zrobili dużo kasy, to i tak to by polegało, myślę, przez wiele lat na tym, że zobaczymy, ile uciągną, zanim się faktycznie powinie noga, nie? I w momencie, kiedy przyszedł taki moment, podejrzewam, że już ten plan był wdrożony. Jestem pewien, że ta akcja, którą mamy teraz, ona już musiała być zaplanowana wcześniej, bo to jest Disney, no. To nie jest tak, że nagle teraz, wiesz, zebrali się wszyscy i planują sobie tutaj szybko robić. Podejrzewam, że to już było ustalone i wiesz... Teraz
czekali na ten etap, tak. Że,
co jest sytuacją, w której to można wprowadzić.
Jakby 5 lat dobrze przędli, to pewnie by jeszcze ich zostawili, ale przez te 5 lat pewnie byli, wiesz, na warunkowym. I mówię, że nigdy nie zachowali się reakcyjnie. Tak, ale z drugiej strony mam jeszcze jedną tutaj kontrę do tego. Nigdy wcześniej nie wydali ponad 70 miliardów w taką czarną dziurę, która okazuje się, że zamiast przynosić, to jeszcze dalej wsysa te pieniądze, wiesz, rzucili w to masę pieniędzy, a okazuje się, że nic nie wyjmują, tylko jeszcze dalej dorzucają. I to, wydaje mi się, jest jednak tutaj bardzo, bardzo kluczowe, kiedy robisz tak dużą inwestycję, która nawet nie zaczyna ci odrabiać tych pieniędzy, żeby, wiesz, wydali 70 miliardów, a byli, powiedzmy, po półroczu byli, nie wiem, 300 na plusie. Milionów. No to już widać, rozszerzając to ileś tam lat zaczniemy być profit, ale nie, jesteśmy na minusie. To jest najgorsze, jaką może być, kiedy wydasz takie pieniądze na nowy samochód i się okazuje, że jeszcze musisz dopłacić.
Tak, wiesz, to było Defcon 4, że jak zobaczyli, ile to cały czas wciąga kasy, nie? I to nie możesz czekać i zobaczyć, ej, może jednak coś się z tym uda. Tylko wiesz, że Disney to jest Disney, to jest molo, który widzi, że coś jest tak stratne, naciskają guzik i wiesz, od razu wypalanie całkowite. Bo po co wiesz, z taką jęczącą się raną cały czas być, nie?
No dobra, to jeszcze nawiązanie do tego, co zacząłem mówić, że zmienia się troszkę krajobraz i Disney jest tym, który reaguje na ten zmieniający się krajobraz, między innymi w tak no, brutalny sposób dla Foxa. No ale czy to oznacza w takim razie, że te wszystkie marki, które Fox do tej pory miał, te wszystkie Predatory i tak dalej, a właśnie, a propos jeszcze tego, Radek wspomniał o tym, że no, Fox miał te marki i nic z nimi nie robił. Kurwa, Avatar, ten film, który był najlepiej zarabiającym filmem w historii, nic się w tym temacie nie działo. Kompletnie nic się przez te 10 lat nic się w temacie nie działo. Dopiero teraz mam informację, że
kolego, James Cameron robi 7 części naraz. Ale już, Disney jak one wszystkie to, się pojawią.
Disney by w życiu na to nie pozwolił.
Ale
nie
wiecie, James Cameron
to,
że... Jamesem Cameronem. Powiedzmy, że okej, okay, James Cameron robi sobie te swoje sequele na Dnie Morza czy coś, ale przecież ta marka powinna być wszędzie w tym momencie.
Tak, spin-offy mieć,
wiesz. W komiksach, wszędzie, gdzie się tylko da.
Pandora Tomorrow, nie?
W ogóle same na na poziomie samego nazewnictwa, że nie może być to oderwane zupełnie od tego, co robi Cameron i on sobie ten świat tworzy, ale jakąś, wiesz, bliźniaczą planetę, czy cholera coś.
Prequel.
Cholera wie co, nie? Tak, jakiś prequel, cokolwiek. Prequel, wiesz, jakby to był
no,
Disney, to już
by...
Tak,
jakby żeby to był Disney, w ogóle, wiesz, żeby ta marka była obecna dalej.
Tak, wiesz, jakby to był Disney, to już byśmy mieli prequel, byśmy mieli jakąś, jakiś spin-off.
Serial animowany.
Dwa seriale animowane i serial aktorski w produkcji.
Tak, dokładnie. No i wiesz, no, już by na Disney Plus była teraz ogłoszenie po Mandalorianie, Those Blue People, nowy serial, nie?
Nie, no, no i właśnie, co w takim razie z tymi wszystkimi Predatorami i tak dalej, tymi wszystkimi markami, które były w Foxie? Czy one w takim razie, czy Disney je zetrze z powierzchni ziemi? No nie, bo Disney ma streaming.
Właśnie,
i teraz,
Hulu.
A propos właśnie tych zmieniających się czasów, no niestety trzeba się przyzwyczaić do tego, że w tym momencie ludzie chodzą do kina tylko i wyłącznie na superprodukcje, ewentualnie na te małe filmy, które pewnie prędzej czy później i tak też się będą nosić na streaming. Jak już ktoś chodzi do kina, no to chodzi na sprawdzone marki, na duże superprodukcje, natomiast te wszystkie filmy, które do tej pory robił Fox, te takie filmy środka, no na nich nie ma miejsca w kinie w tym momencie, bo zwyczajnie mało osób na nie chodzi. Zresztą zobaczymy prawdopodobnie, że Terminator też nie okaże się jakimś wielkim sukcesem. Te Ad Astra prawdopodobnie też. Nie zdziwię się, jak The Kingsman też gdzieś tam przepadnie.
W ostatnich latach to tylko John Wick był takim, kurde, strzałem po prostu, który ten tak,
to
film
wyjątki,
w stylu jak
a
John Wick...
Na milion,
tak, bo chodzi o to, że film dalej w stylu jak John Wick, za budżet jak John Wick i tak to jest film streamingowy. To, że on znalazł miejsce w kinie, to jest w ogóle cud. To się złożyło cała masa czynników, ale to nie
to
jest,
wiesz,
reguła.
A tutaj z tymi projektami, to z Terminatorem, to wiemy, że już ta nostalgia tak nie działa, nie? To nie ma, że ci nagle się wszyscy rzucą, którzy tak kochają jedynkę i dwójkę, nie? No to w życiu już tak nie zadziała, ale... bo wiemy, jak poprzednie filmy wyglądały.
Tak samo Obcy, tak samo Predator.
Tak, tak, a Ad Astra, która miała potencjał na fajny naprawdę marketing, żeby to jakoś, wiesz, zareklamować na fajną rzecz. Kurczę, mają Brada Pitta przecież na plakatach, nie? A nic o tym nie słyszysz, nie? Ostatnio dopiero jak gadaliśmy gdzieś tam, że te nowe jakieś filmy w kosmosie i ten, to przypomnieliście mi, że ej, przecież jestem film z Pittem, który robią. Fakt, przecież Brad Pitt będzie w kosmosie.
Będzie trojca szukał.
Najpiękniejszy człowiek na świecie i nic, cicho.
No ale jeśli chodzi o Obcego i Predatora, też to wydaje mi się, że no te marki też zostały zajechane, jakby nie patrzeć. To, że my z Radkiem się dobrze bawiliśmy na ostatnim filmie Shane'a Blacka, to, że ty, Łukasz, miałeś frajdę na Covenant, to w obu przypadkach ktokolwiek się cieszy, jest w mniejszości, że tak powiem. Zarówno my, jak i ty jesteśmy w mniejszości.
Wiesz, my się cieszymy, a ci ludzie z Disneya wchodzą, patrzą, z czego wy się ludzie cieszycie? No.
Jeden i drugi film, oceny fatalne, tak, Predator gorszy, ale wiesz, ale mimo wszystko, no to żaden z tych filmów to nie jest coś, co Disney chciałby mieć w kinach. To nie jest
więc... Ale nawet jakby te filmy były dobrze przyjęte i by się uniwersalnie podobały, to podejrzewam, że i tak nie zarabiałyby takich pieniędzy, na jakie chciałby
nie.
robić
no
Disney.
No nie, bo to nie są takie silne marki. Dzisiaj, wiesz, ludziom się wydaje, którzy mają, wiesz, tam około 30 po 30, którzy żyli tymi filmami kiedyś,
Predator,
nie? Jak to Predator się nie sprzeda? Wszyscy mówią Predatora na Alienów, nie.
Ale co innego też, gdyby te marki jednak dobrze się przyjęły, bo gdyby się dobrze przyjęły, to sobie wyobrażam, że można by na nich budować. Jednak właśnie John Wick tym się wybił, że każda część była dobrze przyjęta i coraz nawet lepiej w pewien sposób. Może nie coraz lepiej, ale bardzo dobrze były przyjmowane po kolei. Więc jeszcze byś sobie mógł wyobrazić, że mogą zgarniać coraz większą publiczność, że ej, słyszałeś, poprzedni Predator był naprawdę fantastyczny. To idziesz teraz na kolejnego i kolejnego i i to rośnie, a na tym etapie no tak nie będzie.
Też John Wick przede wszystkim nowocześnie wyglądał i wiesz, że on te nowych widzów zgarniał bardzo łatwo, nie? Bo był, wiesz, wystylizowany fajnie, te sceny akcji były kręcone w taki współczesny sposób, dynamiczny, to co dzisiaj jest przyjmowane, a no ten Predator wszedł w takim stylu, który się
Obcy tak samo, nie? Po
100 lat temu, nie?
Po Prometeuszu ten Obcy też jeszcze był taki, na zasadzie wiele osób się zniechęciło i to są filmy, które absolutnie widzę, znaczy filmy, marki, które widzę na streamingu, mówi się cały czas o tym serialu Obcych, gdzieś tam to lata, wszystko i to absolutnie tam może trafić.
Tak, Predator jest idealny na przykład pod Hulu, nie? Żeby dać tam R-kę i
dokładnie,
naprawdę
to,
zrobić takiego
Predatora.
Ale to
nawet nie wymagają, też nie wymagają jakiegoś ogromnego budżetu. Jeżeli naprawdę pojedziesz po bandzie i będziesz próbował robić predopsy i jakieś naprawdę wywalone rzeczy, to okej. Okay. Ale te marki tego nie potrzebują tak naprawdę.
Ja myślę, że Obcym to pomoże tylko,
jeśli budżet zmniejszy.
Będą musieli do podstaw wrócić w końcu.
Dokładnie tak to widzę. Robisz bardzo proste plany jednego statku, czy jednej bazy, czy cokolwiek nam sobie wymyślisz i Obcy, umówmy się, najlepiej działali wtedy, kiedy pokazywani w całości byli tylko sporadycznie. Więc znowu to nie kosztuje za dużo pieniędzy, więc ja absolutnie widzę to jako streamingowe produkcje. Także nie zdziwię się, jeżeli niedługo usłyszymy, że właśnie serial o Obcym rusza pełną parą, że jakiś Predator będzie miał swoje te... Jedyny wyjątek, jaki widzę tego typu rzeczy, żeby to kiedykolwiek tego typu marki wróciły do kin, to jeśli okaże się, że właśnie na streamingu one zrobią jakąś taką furorę niespotykaną, to będzie po prostu coś takiego, że nagle o kurde, a widziałeś tych nowych obcych? Obcy nie byli tak dobrze od jedynki, od ósmego pasażera Nostromo, czy jak kto woli Aliensów. Oczywiście podzielony fandom obcych, która część lepsza. Ale gdyby naprawdę to była taka maksymalna furora, że po prostu wszyscy o tym mówią, że to wtedy myślę, że Disney mógłby się pokusić, okej, tak nagle obcy wrócili w tej serialowej wersji, to może spróbujmy jeszcze w kinach, ale bez tego nie ma szans. I to mówię obcych, a to się tyczy wszystkich tych marek.
No dobra, to pomówmy jeszcze teraz właśnie o konkretnych tytułach. To tak, pierwsza grupa to są te rzeczy, które Fox ma w planach, które wyjdą prawdopodobnie niebawem, no i na których w zasadzie wisi jeszcze przyszłość tej wytwórni, nie? No bo mamy po pierwsze, mamy oczywiście te awatary, które wyjdą, które jeszcze sporo czasu przed nimi, w międzyczasie jeszcze mogą zaorać ten Fox jeszcze i awatary mogą wyjść pod banderą Disneya.
Jeszcze zdjęcia nie ruszyły, więc...
Ale nie da się ukryć, że to na razie, na dziś, no to jest ten największy projekt, jaki tam w Foxie jeszcze jest. Innym dużym projektem jest oczywiście najbliższy film Spielberga, nie? Czyli te West Side Story, które też, no, wydaje mi się, że jest wysokoprofilowym filmem, jak na te wytwórnie, nie? Zobaczymy, jak to sobie poradzi. Nie wiem, czy macie jakieś oczekiwania wobec tego filmu, ja niespecjalnie, ale ciekaw
będzie
jestem.
Będzie jak za dawnych czasów. Jak widzę nazwisko Spielberga, to od razu mówię, Spielberg zrobi, powinno być, wiesz, zawsze teraz Spielberg, filmy jak dawniej.
Ja czekam, bo ja powtarzam cały czas, że ja lubię tego Spielberga dziadkowego od Lincolna, od Mostu Szpiegów, tego już
ja widzę Ready Player One
cały czas. Ale wiem, że to nie jest kino dla wszystkich i to będzie fajne, dostanie dużo nominacji do Oscara na pewno, ale no dostanie.
Ta starsza część Akademii, wreszcie, czekałem na taki film jak dawniej.
Mówię, zdjęcia, muzyka, montaż, to pewnie
nie zestarzało się na tyle, żeby robić nową wersję jak dawniej.
Nie, szczególnie, że wiesz, że Spielberg, jakby to współcześnie pokazali, nie? Współczesne problemy, tak jak tam było, że to byli, wiesz, te emigranci, nie? I ich sytuacja, nie? Jak to wyglądało, jakby to przedstawili do współczesnych czasów, to by mogło być coś fantastycznego, wiesz, fajny komentarz, ale jak Spielberg mówi, że on to chce zrobić tak, jak kiedyś było, w tym starym stylu, w epoce to, ale ja mówię, no przecież mamy West Side Story
oryginalne. To się nie zestarzało aż tak, żeby tego to się nie dało oglądać.
A to jest musical, musicale się tak nie starzeją.
Tak, dokładnie.
To jest fajna muzyka.
Ale to ma być bliższe oryginałowi, więc...
Ale w ogóle oryginał jest tak zrobiony, że on jest strasznie świeży, nawet dzisiaj się wydaje, wiesz, zdjęcia, no to montaż...
To może Spielberg też zrobi, że będzie strasznie
świeży. Ja mam wrażenie, że to będzie... Jak słyszę, że Spielberg chce zrobić to ja mam przed oczami tego Króla Lwa. W sensie, czy animacje Disneya. W sensie, wiesz, nawet będą te same zdjęcia, te same ujęcia, nie? Tylko inni aktorzy.
Ale to samo i udawanie te same dialogi. Samego, co, wiesz, wtedy to działało, bo to były czasy, wiesz, to wszystko tak wyglądało i to spoko, bo pokazywali to, co widzą na zewnątrz, za oknami, nie? Tylko w formie musicalu, nie? Te problemy. A tu Spielberg będzie próbował, wiesz, udawać i naśladować to, co było kiedyś. Bo kiedyś to było jakby za dzieciaka, pamiętaj.
Także, wiesz, to nie jest tak, że tam nowa technologia i te wszystkie, wiecie, lasery w West Side Story i inne rzeczy, które można prawić i dzisiaj będą wyglądały niesamowicie. No to są tańczący ludzie na ulicy.
A to wiesz, że to jest Spielberg, który za dzieciaka Lincolna, w szkole się uczył o Lincolnie, zrobię film o Lincolnie. Podobało mi się West Side Story, zrobię swoje West Side Story.
Także kończąc, żeby nie za dużo nie dostawać przy West Side Story, nie widzimy tego sukcesu jakiegoś ogromnego.
Bawił się będę dobrze, ale to nie będzie sukces.
Film ma 100 milionów budżetu, więc na pewno Disney będzie patrzył tutaj na rachunki.
Bardzo, bardzo skrupulatnie.
Tak, o Ad Astra mówiliśmy, film, który miałby potencjał, ale widać, że kompletnie nikogo nie obchodzi w Disneyu póki co, bo marketing jest zerowy, więc pewnie też sukcesu nie będzie.
Może jest kiepski. Może ktoś tam obejrzał i stwierdził, że to będzie, wiesz, takie naprawdę słabe.
Może teraz po sukcesie Once Upon a Time in Hollywood trochę, wiesz, ruszą z marketingiem, bo Pete znowu będzie...
Ale może film jest naprawdę zły. Po prostu jest tak, że jeśli na przykład Disney widzi, że film jest kiepski i jak tylko wyjdzie, będzie miał te 20% na Rotten Tomatoes, powiedzmy, to wiedzą, że i tak z tego nie wyciągną, a teraz jeżeli są w fazie sprzątania, to są na etapie, czy więcej do tego wora wrzucać, bo marketing jest spoko, ale tylko do pewnego stopnia. Marketing potrafi naprawdę duże rzeczy rozruszać, ale pytanie brzmi, czy są, ile wrzucą i ile mogą wyjąć, więc pytanie, czy oni nie stoją teraz przed wyborem, film jest naprawdę słaby, więc może nic nie wrzucajmy, już pogódźmy się ze stratą, którą film przyniesie, niż wrzucajmy do wora i ryzykujmy więcej pieniędzy. Znowu, wydaje mi się, że to są bardzo bezpieczne ruchy i na razie ta reakcja Disneya mi mówi, że ten film jest kiepski. Może to się zmieni, może się mylę, może mają zupełnie inny gust, ale na tą chwilę uważam, że studio nie wierzy w ten film po prostu.
Kolejny film, no to Ford versus Ferrari, czy Ford v Ferrari.
No, to jest to akurat bardziej.
Świt samochodu.
Tak, ale to jest bardziej rozgłaszane już.
To jest bardziej rozgłaszane, no to ma no to jest Oscar bait i tak dalej, nie? Ale swoją drogą, a propos, to już jest trzeci film, który ma budżet na poziomie tych 100 milionów dolarów, także widzicie tutaj nasi widzowie, jakie filmy robi Fox, nie? Te za 100 milionów max, no Ad Astra ma ciut mniej jakoś tam, 90, coś takiego. 100 milionów dolarów, liczymy na jakieś 300-400 i okej. I tylko, że właśnie w momencie, w którym taka Ad Astra wtopi i nie zrobi tych pieniędzy, no to już jest troszkę problem w tym momencie, nie? Niż w przypadku filmów, które robi Disney, które są dwa razy droższe, ale zarabiają trzy razy więcej na przykład, nie? Więc tak to wygląda. Terminator, Dark Fate, no to już mówiliśmy osobno o tym filmie.
Marka jest zajechana. Marka jest bardzo zajechana.
Nie sądzę, żeby tłumy ludzi szły na ten film.
Szansa na odratowanie Terminatora jest niewielka. Nawet jeżeli będzie bardzo dobry, nawet jeżeli będzie uniwersalnie kochany, to... Wtedy widzę taki przypadek odrabiania na długich nogach, taki przypadek trochę Edge of Tomorrow i tego typu rzeczy, że może jeżeli naprawdę będzie rewelacyjny, to ludzie będą sobie przekazywać to i w kolejnych tygodniach ten film coś zarobi, ale marka jest tak zajechana na tym etapie, że nie widzę tłumów w pierwszych tygodniach.
No, natomiast no, Terminator jest droższy, bo kosztuje dwa razy tyle, ale z drugiej strony też koprodukuje to z Paramountem i też razem to dystrybuują. W sensie Paramount chyba w Stanach Zjednoczonych, a Disney poza. No także tutaj koszty się rozłożą ewentualnie. No jest ten Kingsman, o którym już wspominaliśmy przy trailerze. Jest jakaś komedia z Ryanem Reynoldsem, Free Guy, co podejrzewam, że...
Jeżeli jest tania, to może... Nie wiem, ile kosztuje, no, ale jeśli jest tania...
Ryan Reynolds pewnie będzie...
Ryan Reynolds jest w stanie przyciągnąć ludzi do kina, ale jeżeli to jest komedia, no to do 30 milionów, myślę, jeżeli kosztuje, to myślę, że mogą zarobić na tym 100.
I adaptacja powieści L.A. Steina, Fear Street, okej. Okay. To brzmi ciekawie, szczerze mówiąc. No ale to też raczej nie jest produkcja za grube miliony, nie? Także te największe wydaje mi się, że wymieniliśmy. Natomiast no, są te dwa projekty Taiki Waititiego. Jojo Rabbit, który wychodzi niebawem, który ponoć w Disneyu tutaj są...
się nie podoba.
Nie podoba się, że tutaj jest zbyt kontrowersyjne, że tutaj trochę może nie za bardzo idzie tutaj w parze z innymi produkcjami i Disneya. No, ciekawe jest to, szczerze mówiąc. Szczególnie jak ten film zostanie odebrany, nie? Czy będą jakieś kontrowersje z nim związane, czy nie. W każdym razie, ponoć producenci, którzy to oglądali, no czuli się tak jak to jest napisane? Niekomfortowo, tak?
Tak, niekomfortowo.
Bali się, że materiał trochę wyalienuje fanów Disneya. Tylko, że to jest trochę absurdalne, w sensie...
No, wydaje mi się, że nie będą Tora następnego reklamować film twórcy Jojo Rabbit.
Nie będą tutaj, wiesz, no...
Twórcy Ragnaroka.
Film z tym cholernym Hitlerem miał, wiesz, zamek Disneya, nie?
No dokładnie. Dajesz Foxa. Ej, to Fox zrobił, nie Disney. Nie mylcie. Nie, ja szczerze myślę, że na tym etapie mogą się czuć niekomfortowo, ale to jest cały czas Taika Waititi, to jest bardzo mocne nazwisko i na tym etapie myślę, że nie ruszą tego Jojo Rabbit.
Wydaje mi się, że też nie chcą z Waititim walczyć w jakikolwiek sposób.
Po przeprawie z Gunnem na pewno nie chcą kolejnego, wiesz, takiego reżysera w jakiś sposób do siebie trazić. Jeśli Jojo Rabbit będzie miał kontrowersję, to jest to jedno miejsce, gdzie zaryzykują. Jeśli Jojo Rabbit będzie miał kontrowersję, będą mieli nagonkę z pracy i tak dalej, to następny taki projekt już będzie bardziej trzymany w ryzach. Natomiast jeśli nie, jeśli zostanie chwalony wszemi wobec, to w tym momencie będą dalej puszczać tego typu małe projekty autorskie.
Szczególnie, że mi się wydaje, że mogą go zostawić w ten sposób, żeby zobaczyć, jak on właśnie, jaki wydźwięk będzie po tym filmie, żeby wiedzieć na przyszłość, jak sobie radzić z takimi projektami, nie? A Waititi jest takim twórcą, że mu możesz dużo wybaczyć, nie? Nawet jak ludzie zobaczą, że tam, ten Hitler biega i wiesz, komedyjka z Hitlerem i w ogóle, no to dalej to jest Taika Waititi, nie? To jest zabawny gość, nie?
Nawet w tym trailerze widziałeś to, że no, to nie jest tak, że on robi z Hitlera, wiesz, fajnego gościa.
Wiadomo, też to będzie później w recenzjach wyjdzie, w opiniach, nie, że to tak, jest zupełnie co innego niż myślę... się po zwiastunach wydaje. Ale też właśnie mówię, że Waititi jest na tyle bezpiecznym twórcą i na tyle ludzie mają do niego sympatię, tyle sympatii, że no, Disney będzie chciał sprawdzić przez ten film, jak można sobie radzić z takimi projektami, no, tymi bardziej ryzykownymi. Nie?
Tu się zgadzam, to jest to jedno miejsce, gdzie pozwolą sobie na ryzyko, bo to nie jest też ogromne ryzyko, umówmy się.
Znaczy, no, film robi Searchlight. Wydaje mi się, że oni się obawiają o to, że no, Disney jest oficjalnym dystrybutorem tego filmu. Niech zrobią ten myk, który teraz robią z wydawaniem tych filmów, które mają w swojej bazie, a których nie chcą wydawać, bo są problematyczne w jakiś sposób. Niech po prostu użyją innego studia do tego. Niech zlecą wydawanie tego filmu innemu studio, tak, i tyle. No,
bo jak robili rzeczy z Admira Maxu, to one były wszystkie, nie było tam żadnych kontrowersyjnych motywów, nie? Żadnych w ogóle.
No i kiedyś mieli jeszcze Hollywood Pictures, gdzie robili też tego typu filmy dla dorosłych, i po prostu teraz te filmy wydają inne wytwórnie.
Ale to jest też Searchlight, no to jest ten sam film, gdzie ludzie się śmieli o kobiecie, która bzyka się z rybą. Wszyscy wszędzie były te ciągle opisy.
Która dostała Oscara.
Która dostała Oscara, tak. Ten, więc no... No nie widzę tu problemów z tego.
Tak, i też nie mogą, Disney nie może iść taką paranoję, gdzie wiesz, mają wszystkie studia w rękach, to każdy projekt będzie się wydawało, że każdy bardziej ryzykowny projekt będzie w jakiś sposób powiązany z Disneyem. No to już odgórnie, bo oni mają wszystkie studia, wszystko wykupują, nie? Więc no to jest
no po to wzięli też Searchlight, żeby ryzykować trochę, tak? Więc no mówię, ale to może mieć reperkusje, jeżeli będą jakieś ogromne kontrowersje, to może mieć reperkusje, ale myślę, że ten film pójdzie tak, jak jest.
Tak, to będzie tak jak z tym, wiesz, tego kumpla, którego zawsze podpuszczają. Nie zrobisz tego, nie? Ty to zrób, nie? I będą to Searchlight, nie? No zrób to, biegnij tam.
Okej, zrobię, no. A potem najwyżej na niego razy.
Tak, a później będzie na niego, nie? To nie, to on zrobił. Nie, to nie był nasz pomysł.
No i nie będą na pewno reklamować też Jojo Rabbit film twórcy Thor Ragnarok, bo oni będą chcieli te trzymać rzeczy bardzo osobno, żeby tutaj rodziny nie poszły z dziećmi w razie czego i tak dalej, więc po prostu będzie Taika Waititi Presents, ale żadnych tutaj skrzyżowań nie będzie z MCU. To się bardzo...
Chyba, że Waititi wywali plakat, wiesz, w stylu Ragnaroka z tym...
Nagle te postacie, co stoją, i ten Hitler tak na górze, nie?
Hitler, dwa lugery, jak ten, jak Thor na tym plakacie.
Ja myślę, że właśnie zrobił wszystko, żeby trzymać te projekty tak daleko od siebie, jak to możliwe.
To a propos Waititiego, mówiliśmy jakiś czas temu o tym planowanym Flashu Gordonie, ponoć animowanym, ponoć nie wiadomo. To nie będzie go. Wielka niespodzianka. I generalnie Disney zresztą ponoć wywalił z tych wczesnych etapów produkcji całkiem sporo projektów, które Fox rozpatrywał. I jak tak patrzę sobie po tej liście, no to zupełnie mnie to nie dziwi, nie? Bo to wygląda dosłownie jak to, co Fox by robił.
To wygląda jak ten sketch z komedii, gdzie zawsze dają się te tytuły filmów, których sobie nie wyobrażasz, że ktoś je kiedykolwiek zrobi.
To są takie śmiecie po prostu, że sobie wyobrażasz, kurde, przecież nic z tych rzeczy nie ma prawa zarobienia. Ale nawet z tym Flashem Gordonem, tak, Taika Waititi. Chcę tylko zauważyć jedną rzecz, bardzo anegdotyczny przykład, na bardzo małą skalę, ale zrobiliśmy na naszym kanale materiał Taika Waititi robi Flasha Gordona. Na miniaturce jest Taika Waititi. Jest to jeden z gorzej klikających się materiałów na naszym kanale, kiedy chwilę później mamy znowu jakiś tam materiał z Taiką Waititim, nie pamiętam już o czym, coś z MCU, i znowu Taika Waititi robi coś tam z MCU, nie pamiętam co. I Taika Waititi, i jest to dobrze klikający się materiał, więc to pokazuje, że po prostu Flash Gordon tak bardzo nikogo, mówię, bardzo anegdotyczny przykład, ale nawet w tej naszej małej skali, nieważne, że jest tam Taika, to jest Flash Gordon, wszyscy, nikogo.
A to jest jak wszystkie przypominanie tych starych palpowych bohaterów, że o, fajnie jakby zrobili nowego Zorro, fajnie jakby tego, co od lat próbują tego z The Rockiem zrobić, Doka Savage'a, nie? Co, o, bo on wygląda jak Doc Savage, tak, to będzie tak super, ale te projekty wszystkie w lodówkach leżą, no bo fajni ci bohaterowie, ale średnio mają rację bytu już dzisiaj, na taką skalę, nie? Z taką kasą.
Okej, bo w końcu nie wymieniłem, to tak, no. poza tym Flashem Gordonem, mielibyśmy mieć, znaczy Fox to nie tylko rozpatrywał to, tylko faktycznie już jakby zaczęła się produkcja, ponoć Disney, anulując to w tym momencie, całkiem sporo pieniędzy zaoszczędzi, miał być prequel do Die Hard, nazwany
tak, McClane.
Bo to jest żywa marka, wszyscy nie mogą się doczekać kolejnych Die Hardów.
Tak, a tutaj w ogóle jeszcze jak mieli łączyć te płaszczyzny czasowe, żeby być młody, ale musi być stary, bo musi być Bruce Willis, nie? I muszą być przebitki, flashbacki.
Plus wiesz, cała idea jakby Die Harda zawsze stała tym, że on był zwykłym policjantem, który trafił w absurdalną sytuację, ale nie... 5 lat wcześniej miał coś podobnego.
Wiesz, że by tam tego, że gdzieś by tam był młody Gruber nagle, nie? Coś takiego. Wiesz, że oni by to zrobili bez Fox.
Nie, pewnie tak, będzie jakiś... To brzmi jak śmieć.
Bracia Gruber jeszcze pod jakimiś, wiesz, innymi pseudonimami działają, nie?
Bracia Grubby. Okej, mieliśmy dostać reboot Ligi Niezwykłych Gentlemanów, co...
Wszyscy lecą
film,
do kina.
Który zakończył karierę Stevena Harringtona.
Sean Connery stwierdził, dobra, I'm out of this shit, jeżeli tak wygląda Hollywood, to ja dziękuję.
Ale wiesz, ale nawet Sean Connery, ale Steven Harrington też rzucił filmy po tym. Zrobił Blade'a zajebistego, tak. A po Lidze Niezwykłych...
To był film, który zabijał kariery, kończył je i w ogóle. I już widzę, ludzie lecą, ej, o, Liga Niezwykłych Gentlemanów.
Znaczy, projekt, wiecie, Avengers złożonych z postaci literackich wydaje się kuszący, ale to też nie jest coś, co zagwarantuje, wiesz, tłumy widzów w kinach mimo wszystko.
Wiesz, to mogłoby być te Dark Universe zwieńczenie, gdyby dobrze ruszyło? Gdyby to jakoś się tym pobawić? Ale...
Mówię, to też jest te palpowe klimaty, które są fajne, nęcące na poziomie projektowym, ale no one się nie sprzedadzą w taki sposób.
Wiesz, komiks jest rewelacyjny, ale jeżeli popatrzysz nawet na ten komiks, to ni cholery ja go nie widzę, żeby go przełożyć. Tam jakby to, co najbardziej wybrzmiewa, to są rzeczy, których w życiu nie pokażesz dobrze na ekranie.
Ale to są fajne rzeczy właśnie dla ludzi, którzy generalnie interesują się popkulturą, nie? I o, fajnie, nie? Bo Liga Niezwykłych Gentlemanów jest świetnym komiksem, nie? Który bardzo fajnie się bawił tymi wszystkimi konceptami. Tak. Ale to nie jest atrakcyjne
tak,
dla...
To nie są postacie, które, wiesz, zareklamujesz tak sobie, te wszystkie właśnie literackie, Alan Quatermain, nie? I ten, to one już nie mają dzisiaj takiej...
O, Kapitan Nemo, nie? Super.
Kto to kurwa jest, nie? No, oczywiście tutaj tak. Zakładam, wiecie, że większość osób podejdzie do plakatu, zobaczy Mina Harker, nie? I tak, co? Kto? Nie? Kto to jest? No wiecie, ja wiem, że być może część naszych słuchaczy teraz pomyśli, co w ogóle? Nic ludzie kultury już dzisiaj nie mają w ogóle, nie? Ale taka jest prawda, no.
Tak, my kochamy te postacie, ale wiemy, jak to działa, jakby to działało w filmie dzisiaj, nie?
Kiedy masz drużynę, w której najpopularniejszą postacią jest Mr. Hyde, to...
no. Tak. Wiesz, to by działało w jedynie w sposób, jakby naprawdę wzięli te postacie współczesne, które są kojarzone z taką, wiesz, przeszczepianą pulpą.
O, to byłoby nie głupie.
Indiana Jones, coś takiego.
To byłoby nie głupie, nie? Tylko, że tu trzeba by naprawdę się nakombinować. A to byłoby nie głupie. To mogła być taka nowoczesna Liga Niezwykłych Gentlemanów. Mm-hmm. Tylko, że na pewno Fox tego tak by nie planował. Dalej by próbowali tego mura rżnąć równo.
No i na dokładkę, w ramach wisienki na torcie, mówiło się też o adaptacjach Megamena i The Sims. Okej, popojmy to może.
Kojarzy mi się, nie wiem czemu, ale emoji mówi, czy coś
jakby,
tym rodzaju.
Jakby film The Sims wyszedł w 2001, drugim, to mógłby być jakimś sukcesem. Nie dzisiaj. Nie,
nawet później, wiesz, jak były te okolice, nie wiem kiedy wyszły Simsy 2 i 3, bo nie interesuje się tak bardzo, ale...
to nadal 12-13 lat temu, a nie...
Ale były te momenty, dzisiaj, kiedy nagle zaczęto wystrywać miliardy dodatków, tak naraz, bo wiem, że to chyba dalej wychodzi, ale już
jest
nie...
jest ciągle popularne, nie?
Ale nie tak intensywne jak
kiedyś. No to już nie jest ten highlight, jak to było przy dwójce, trójce, nie?
Ale chodzi o to, że wiecie, że gra może być dalej popularna, dalej może być masa osób, która lubi w to grać, która kupuje te wszystkie DLC i tak dalej, ale film The Sims, jego główny element ściągający ludzi do kina to będzie marka The Sims na plakacie, a już wielokrotnie było widać, że to tak nie działa, że nie działa to w ten sposób, że jak dasz film z grową marką, to ta growa publika od razu tłumnie ruszy do kin. No nie, podejrzewam, że dla większości osób będzie ciekawostka na zasadzie, o, jak będzie na streamingu, to sprawdzę, nie, z ciekawości, ale żeby wydawać pieniądze i iść do kina na tak dziwny, ryzykowny projekt, już niekoniecznie.
Patrzcie konceptualnie, to nie jest tak, że to sama idea jest zła, bo mieliśmy film, nawet dwie części niedawno, o klockach, które generalnie idea jest taka, że kupujesz klocki i je składasz, a wyszły dwa naprawdę fantastyczne filmy.
I mówimy to w przeddzień premiery Playmobil The Movie.
Tak. Wyszły naprawdę dwa fantastyczne filmy, Lego The Movie, Lego The Movie 2. Oba uważam, że były fantastyczne. No tylko z drugiej... Więc jakby koncept jest okej. Okay. Możesz zrobić Simsy, jak znajdziesz super scenarzystę i tak dalej, to mimo tego, że to jest gra o tym, że prowadzisz życie zwykłe ludzi, to możesz zrobić naprawdę fantastyczne rzeczy. Problem polega na tym, że Lego jest dużo popularniejszą marką niż Sims do dzisiaj, a nikogo. Pierwszy film nie był nawet brany pod uwagę przez Oscara, co mnie dziwi, a zarobił bardzo małe pieniądze, wrzucili w to Batmana, cholernego Batmana i dalej to nie podskoczyło, ten Batman dalej ledwo tam przodu, a dwójka to już w ogóle zniknęła.
Tak, mało kto pamięta, że ona w ogóle w tym roku miała premierę, nie?
Dokładnie, więc no fajnie, mógłby być fajny film nawet, jeżeli ktoś by miał super pomysł na Simsy, ale...
Ktoś chce z Simsy obejrzeć dobrą adaptację, to można Truman Show obejrzeć w każdej chwili.
Ale pieniędzy by z tego nie było w każdym razie.
No dobra, no słuchajcie, na sam koniec dwa tytuły, o których jakiś czas temu mówiliśmy, które fanów komiksów interesują najbardziej, no czyli to New Mutants Jak myślicie, będzie jednak ten streaming, czy, bo wydaje mi się, że na tym etapie, jeśli już, bo to jest mały projekt, jakby to był taki duży film jak Dark Phoenix, to by to wypuścili, żeby sobie było, no bo nie opłaca się jakby tego trzymać na półce, ale w tym momencie, jeśli ten New Mutants nie kosztowało aż tak dużo, to myślę, że w tym momencie, już po tych wszystkich przesunięciach i tak dalej, lepiej będzie nie inwestować już w promocję żadną tego filmu, tylko rzucić na streaming i jakby ten sam film wypromuje lekko ten streaming, natomiast nie trzeba będzie, wiesz, wydawać kasy na marketing już i po prostu rzucić
nie,
to na...
streaming, bo nawet nie mają teraz już za późno, żeby to reklamować Arią Stark.
Dużo za późno.
Wszystko im z rąk wyleciało.
Ej, ale jak rozumiem, już dokrętki były te, które mówili, bo jak rozumiem, ta wersja, która się nie podoba Disneyowi, to już jest po dokrętkach, że zrobili, że Simon Kinberg przyszedł, powiedział spokojnie, zniszczyłem... Dark Phoenix uratuje New Mutants, uratował New Mutants, ludzie Disneya to obejrzeli. Simon. Więc wydaje mi się, że jeżeli po dokrętkach, to już będzie koniec. Nie ma, jeżeli nawet po tych dokrętkach, które Disney zorganizował, gdzie jakimś cudem ściągnęli tych aktorów, nie wiem, w co ich ubrali, żeby ich odmłodzić, bo niektórzy myślę, że się naprawdę pozmieniali. Maisie Williams szczególnie. 3 lata różnicy kręcenia, więc wydaje mi się, że w tym wieku ona się bardzo zmieniła. Więc musieli tam kombinować jak koń pod górkę, żeby to jakoś ustawić. I jeżeli po tych wszystkich zabiegach dalej ten film według nich jest naprawdę kiepski, no to koniec. Kranik jest zakręcony, nie ma sensu wrzucać w to ani grosza więcej, puścić na streaming i...
Nie, no i też każdy dzień zwłoki gra na ich niekorzyść. Ten film coraz gorzej będzie wyglądał i coraz bardziej będzie właśnie archaiczny. Tak. Do niego muszą w jakiś sposób...
To nie pójdzie do kina.
My wiemy, jak zwykle wypadają, jak sobie radzą w kinach filmy, które były przesuwane przez 30 razy, nie? Albo leżały na półce przez 2 lata. To się nigdy nie kończy dobrze, więc tym bardziej, że też na pewno Disneyowi będzie na rękę, żeby ten film w ogóle przeszedł bez echa, żeby nikt go jeszcze najlepiej z X-Men nie kojarzył nigdy, bo
trzeba X-Men restaurować, tak?
Że trzeba i odrestaurować, więc już Dark Phoenix zrobił wystarczająco złą reklamę. Nie ma co ryzykować z kolejnym filmem.
Tyle szczęścia, znaczy, właśnie w tytule nie mają X-Men, nie?
Mogą to znaczy jeszcze przy Dark Phoenix ja bym nie mówił tak bardzo, że zrobił złą reklamę, bo Dark Phoenix miało cały czas stare postacie, i cały czas był kojarzony mocno z mutantami Foxa. Wydaje mi się, że Dark Phoenix mogło się przysłużyć Disneyowi, bo jak wspomniałem, poprzeczka jest zawieszona tak nisko, że w tym momencie, jeżeli Disney zrobi film po X-Men, którego będziesz, no było spoko, to na tym etapie, w porównaniu do tego, co było wcześniej, ludzie będą, jest, dzięki Disney, uratowałeś X-Menów, w ogóle mutanci znowu żyją. No autentycznie. Natomiast problem jest taki, że z New Mutants tak nie jest. I New Mutants wyglądaliby jeszcze jak coś nowego, coś już disneyowskiego, coś bardziej. I myślę, że oni...
New Mutants.
Tak, dokładnie, to już brzmi jakby, Disney robi nowych mutantów. No, wiele osób, które nie śledzi branży, nie będzie wiedziało, że to Fox. Będą myśleli, to jest pierwsze podejście Disneya do mutantów, zobaczmy jak wyglądają. I tak, dzięki.
Więc... Oni powinni to przemianować na Demon Bear. Wtedy nikt tego
absolutnie
nie obejrzy.
Coś w tym rodzaju.
Ale już New Mutants ma ten posmak takiego Asylum, nie? Tutaj X-Men.
Więc o tyle, co jeszcze z Dark Phoenix, nie mówiłbym, że im jakoś zaszkodziło. Myślę, że wręcz przeciwnie, mogło im pomóc nareszcie. Tak New Mutants już jest abort w tym momencie, bo to może zaszkodzić.
No i oczywiście jest jeszcze, wypada oficjalnie powiedzieć jeszcze, że oczywiście ten cały, te wszystkie inne projekty, o jakich wcześniej się mówiło w ramach innych postaci z Marvela, do których prawa miał Fox, też już leżą i w tym oczywiście Doktor Doom, Noah Hawley'a. Jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że tutaj sobie rozmawiali z Feigiem i tak dalej, tutaj nie mogli rozmawiać za bardzo o tym projekcie, więc może wrócą do niego później. Na ten moment wiadomo, że projekt jest martwy, Noah Hawley zresztą powiedział, że jest martwy, nie ma co o tym gadać.
Robił fantastyczną czwórkę, o czym powiedział Feige na Comic-Conie, więc w tym momencie Doktor Doom będzie pewnie bardziej tam związany.
Natomiast to też nie jest tak, że projekt pod tytułem Doktor Doom w wykonaniu Noah Hawley'a jakby nigdy nie może zostać zrealizowany. Kto wie, może Kevin Feige kiedyś do tego wróci i może weźmie właśnie tą osobę, z którą już kiedyś rozmawiał o tym projekcie. Nic nie jest tutaj przesądzone, więc jeszcze bym tego nie skreślał. Ale raczej na ten moment nie ma co liczyć na to niestety. Albo istety, biorąc pod uwagę, jak Fox sobie radzi do tej pory.
W tym momencie, jak gadamy, to oni z Doktora Dooma robią na którąś tam fazę przyszłą, jakiegoś tego głównego łączącego złoczyńców, jak już mają wszystkie karty w swoich rękach, też bym się nie zdziwił, nie?
Albo zrobią z niego takiego Barona Mordo trochę, gościa, który będzie się przewijał przez ileś tam filmów.
Ja myślę, że on się pojawi w Fantastycznej Czwórce już, ale nie jako główny antagonista. Mm-hmm. To będzie ten gość, do którego Richards musi pójść po pomoc i Jezu, tylko nie do niego. To zawsze jest ten moment, Ej, a może nie zrobię tego. Ej, ale nie mamy wyboru. Nie, tylko nie on, wiecie, jest często w filmach ten moment,
będzie, kiedy... Może tak naprawdę będzie jeszcze tym hakerem, Wiktorem Domaszewem i dopiero później stanie się tym Dumem.
A potem będzie chodził i wysadzał ludziom głowy, bo to będzie miał takie hobby.
Nie, całkiem serio. Może wiecie, może być, to, ta historia może się potoczyć trochę inaczej. Może być tak, że Wiktor von Doom będzie przez ileś tam filmów po prostu sobą, nie? I dopiero za jakiś czas się zamienić troszkę bardziej
komiksową. No, ten film może powstać, bo to dalej jest postać, która ma to brzmienie, ale myślę, że będą chcieli go najpierw gdzie indziej pokazać.
No, ja także... No.
Wiesz, na film, który nazywa się Doktor Doom i logo Marvela, to od razu nawet... To jest taka postać, która jest tak przyjęta popkulturowo, że nawet jeżeli nikt nie czytał komiksów i tak dalej, to gdzieś w głowie, jak zobaczy logo Marvela, już słyszę Doktor Doom, to wie, że to jest coś, co z czymś kojarzy, z czymś coś tam gdzieś mu świta, więc... No wiadomo, logo MCU robi swoje, więc...
No, to jest tak, to zawsze jest problem, żeby wprowadzić do uniwersum postać, która się nazywa Wiktor von Doom.
Tak.
I wiesz, i starać się nie robić z niego antagonisty od samego początku. No,
to tak jak w Jessica Jones serialu, gdzie zmienili go, że on tam Kilgrave'a, że nazywał się jakoś inaczej, a Kilgrave to pseudonim, bo w komiksach tak, on ma na imię Zebidiah Kilgrave, to jest jego imię i nazwisko. I to
tak jak w fantastycznej twórce, tak jak w Green Lanternie pojawia się gość z tym wąsikiem i z fryzurą i tak dalej, to się nazywa Sinestro.
Tak. Jestem najlepszym przyjacielem, tak, jestem dobrym gościem, mam na imię Sinestro.
W Ultimate Fantastic Four jakoś zmienili, nie? Ten Ellis jak pisał, to nie było, on nie był Van
Victor Doom. Van Damme.
Van Damme, Van Damme. Właśnie, Victor tak. Van Damme, to było tak piękne. Został doktorem Doomem później, nie?
I miał kozie nóżki,
Victor Van Damme.
No dobra, słuchajcie, to co, podsumowanie jest takie, że niestety wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli Fox nie zostanie zaorany kompletnie, to prawdopodobnie po prostu wydadzą to, co mają wydać i raczej zrobią z tego Shield,
Ale co za Assassin's Creed 2? Czekałem.
I play do the movie.
Czekałem.
Play do the movie.
Ja tak liczyłem na to. Wiedziałem, sobie myślałem, tak, może Assassin nie poszedł pierwszy najlepiej, ale wiem, że gdyby zrobił dwójkę, to kariera Fassbendera jak Fenix z popiołów.
Ja pamiętam jak tą listę czytałem, to wiem, Assassin's Creed 2, no dobra, to wiem, że dobrze to chcieli i nagle to play do.
Hej, było, Lego będzie play do. To jest najlepsze, bo znowu masz play do. Nie, no znowu, dałoby się robić z tego fantastyczny film, ale jeżeli Lego się nie sprzedaje, to naprawdę co się sprzeda z tego typu rzeczy?
No. Znaczy, kurczę, no my się tutaj śmiejemy i ogólnie sobie śmieszkujemy z tej sytuacji, no bo co innego nam zostało, ale prawda jest taka, że to jest bardzo melancholijna, to są bardzo melancholijne wieści, nie? Bo to nic tylko posiedzieć i się zadumać nad tym, jak bardzo gwałtownie zmienia się ogólnie rynek filmowy. Bo też, wiecie, no Disneyowi nie jest na rękę, żeby wziąć jakąś wytwórnię i po prostu ją wypieprzyć do kosza, gdyby ta wytwórnia przynosiła mu pieniądze, nie? Gdyby Fox przynosił pieniądze, gdyby jego poprzedni właściciele byli pewni co do tego, że jest świetlana przyszłość przed tą wytwórnią, to by jej nigdy nie sprzedawali. To też swoją drogą. O tym bardzo często się zapomina. Mówi się o tym, że Disney przyszedł, wziął, kurczę, kupił i zniszczył i tak dalej. Prawda jest taka, że gdyby nikt nie chciał sprzedać Foxa, to nikt by go nie kupił w tym momencie. Jestem też pewien, że gdyby Foxa kupił któryś z innych tych...
Comcast
czy ktoś, być może by sobie podziałało trochę dłużej, ale myślę, że prędzej czy później i tak by się to jakoś, wiesz, i tak to nie byłby ten sam Fox. I tak by musieli go jakoś przemodelować w taki sposób. Prawda by to połączyli po prostu w jedno, no bo po co im dwie wytwórnie, które produkują dokładnie ten sam rodzaj filmów, nie? Jestem pewien, że by zrobili z tego coś innego.
Do Comcastu należy Universal, dobrze pamiętam?
Tak.
No więc,
tak.
Więc w tym momencie, kiedy Universal jest tą fajną marką, która ma tych fajnych Szybkich i Wściekłych, które sobie potrafi nawet miliardzik zgarniać przy każdej części, no to w tym momencie tak, jakby Comcast wziął Foxa, Fox podziałby może troszeczkę dłużej, ale to dalej by było ponad 60 miliardów, czy tam ile oni akurat oferowali, które fajnie jakby się kiedyś zwróciły i prawdopodobnie przerobiliby to na jakąś, nie wiem jak oni stoją dalej swoim planem na przyszłość kablówek, ale myślę, że przerobiliby to na jakąś telewizyjną markę i tyle. I tak myślę, stanie się z Foxem. Ja chcę tutaj wtrącić, że z jednej strony może jest to smutny obraz, ale ja aż tak nie widzę tego w taki melancholijny sposób, głównie dlatego, że streaming się rozwija. Trzeba trochę sobie przestawić w głowie, że okej, te doświadczenia kinowe związane z tymi filmami środka, one odejdą. One na pewno odchodzą i jeżeli ktoś je uwielbia i tak dalej, samo to doświadczenie bycia w kinie, to gdzieś zniknie. Wiadomo, na razie te największe widowiska zostaną i one nigdzie się nie wybierają, ale filmy środka odejdą. Natomiast to nie znaczy, że te filmy znikną, to nie znaczy, że te marki odejdą, to nie znaczy, że one przestaną być produkowane. Po prostu trzeba sobie przyzwyczaić się trochę do tego, że będą podawane nam w innej formie, w inny sposób, ale no cały czas to nie jest tak, jakbym myślał, że właśnie przy ten Disney zaorał Foxa, wywalił, haha, chcecie dostać nowego Predatora? Nie ma. Chcecie dostać nowych Obcych? Nie ma. I wiesz, tak po kolei. Nie. To wszystko jakby wiem, że może się pojawić, mogę to dostać. Po prostu trzeba przywyknąć do tego, że bardzo zmienił się styl konsumowania treści. My jako konsumenci inaczej chcemy tą treść dostawać w innych formach, w innych pigułach. Nawet jeżeli ktoś powie, ja nie chcę, no to jesteś w mniejszości, przykro mi. Więc, no mówię, to jest inne. Nie lepsze, nie gorsze, to po prostu jest według mnie inne i trzeba się przyzwyczaić. Wiem, że wszyscy boją się tego, co nowe, inne, nieznane i na początku chodzi tego z nieufnością i na początku wszyscy, ja chcę, żeby było tak, jak było, nie ruszajcie mojego kina. Ale no, większość konsumentów wybiera i idzie w tą stronę, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie jestem optymistyczny, może minimalnie, co do tego.
No, ja nie. To znaczy, w sensie, ja jestem jedną z tych osób, którym się te zmiany nie podobają. Ja lubię chodzić do kina. Gdzieś ten streaming ten, jak będę chciał coś obejrzeć, to pójdę do kina i ja bym wolał mimo wszystko oglądać te rzeczy w kinie, tak po staremu, z popcornem i w ogóle. No, ale no, kolego, nic na to nie poradzę.
To
no.
Kiedyś to było.
No kiedyś to było, no.
Ja lubię chodzić na widowiska, taka, no... ale lubię też bardzo rzeczy w domu obejrzeć, więc...
Ja też. Ja lubię, jak mam tą godzinkę dodatkową, że nie muszę jechać do kibla.
Tak, to jest ten. I tak wiesz, tak usiądziesz. Jeszcze do kibla możesz pójść i nagle nie stracisz pięciu minut.
Masz jedzonko sobie.
Jedzonko zrobisz sobie jak
poduszkę
tak,
pod głowę.
Więc no,
to nie dla mnie. Ja mam kino 10 minut drogi od domu. Karta Unlimited, więc jak chcę coś oglądać, to idę do kina. I wiecie, ja mam tak, że jak siedzę na tej sali kinowej, to siedzę i oglądam ten film w domu, no to zawsze mi coś rozkojarzy, zawsze jakieś powiadomienie przyjdzie, a to właśnie coś stwierdzę, że a może zjadłbym coś, a może ten. I to nie jest to. No ale rzecz w tym, że no trzeba się z tym pogodzić, nie? No,
jest jeszcze jedna zaleta tego. Ja na przykład na Toy Story 4 będę czekał pół roku, bo nie dostanę jej w takiej wersji w kinach, jakbym chciał. A na streamingu każdy zawsze ma wybór, wiesz. Streaming jest o tyle dobry, że jakby nigdy na streamingu nie będzie tak, że będziesz miał tylko dubbing. Bo jakby nie ma najmniejszego problemu, żeby na streamingu, nawet jak dojdzie do momentu, że nie będzie chciał opłacać ludzi, którzy robią napisy, to myślę, że w tym momencie też nie będzie większego problemu, żeby po prostu dać ci gołą wersję. Bo czemu nie? Bo to jest streaming. Jakby nie tracisz sal kinowych, nie tracisz czasów, seansów, które możesz puścić na bardziej dochodowe miejsca, więc streaming jednak ma tą zaletę, że oferuje kompletną dowolność. Wolisz dubbing, oglądasz dubbingiem, wolisz napisami, oglądasz napisami. Więc no, to jest jedna rzecz, którą bardzo lubię w streamingu i to, że tutaj, to jest to jedno miejsce, które pogodzi strony, które chcą dubbingu i którego nie chcą.
Nie, ale to jest tak, że jednak no, fajnie kino cały czas mieć i to nie może zniknąć, bo to jest jednak doświadczenie, ale no, to jest ewolucja, której nie zatrzymamy, nie? I coraz więcej będzie tego
nie wyobrażam.
Coraz większy. Tak, tu będzie ta walka główna, wiesz, o marki, o widzów, no bo to tak teraz to działa, nie? I to jest ten przemysł prymarny coraz bardziej.
Nie wyobrażam sobie oglądać Endgame poza kinem, przynajmniej tych pierwszych doświadczeń, czy tego typu filmów, ale tak jak mówię, one się jeszcze przez jakiś czas nigdzie nie wybierają, więc ja jestem zadowolony.
Tak, ale ja już mam tak na przykład, że wiesz, że nie idę po 2-3 razy do kina, kiedyś chodziłem na Marvela, nie, że o Marvel, nie, zobaczyłem tam Iron Mana 2, 3, nie, to trzeba iść 3 razy do kina, nie, i sobie dobrze w głowie ułożyć, a teraz obejrzę raz i mówię, ej, to tak zaraz będzie gdzieś na streamingu, będzie sobie można odpalić, nie, i oglądać, no, nawet na Endgame byłem tylko raz, bo wie, będzie nie, zaraz.
Trochę więcej akurat jeszcze.
No nic, no dobra, słuchajcie, także tą nostalgiczną nutą, ewentualnie optymistyczną, jak u Oscara, będziemy kończyć. Zmiany dzieją się na naszych oczach, nie? To jest ogólny wniosek. Nawet właśnie... To są jakby, wiem, że te komunikaty odnośnie zmian, które wprowadza Disney w Foxie są stawiane w bardzo takim negatywnym świetle, no bo wiadomo, no Fox jest bardzo tutaj historycznie zasłużoną wytwórnią i tak dalej, no ale to jest w zasadzie już no, siła natury w tym momencie, nie? To jakby te zmiany się dzieją, bo tak szybko zmienia się sytuacja na rynku i nic się na to zwyczajnie nie poradzi.
Jeszcze... Zanim ten materiał opublikujemy za parę godzin, to pewnie już się zmieni po połowa tych informacji, nie?
Jeszcze mi przyszło do głowy...
Dołożą kolejne, nie?
Tak.
Jeszcze mi przyszło do głowy te komentarze, w których ktoś będzie mówił, że ja to już jestem stary i nie chce mi się chodzić do kina. Kiedyś byłem młody, to mogłem chodzić, a ktoś inny powie, ja to jestem stary i przyzwyczajony do tego, że wszystko, co było w kinie, to się... To widzę te dwa komentarze, kiedy określi, że stary to jest ten, kto akurat bardziej ci pasuje, czy wolisz się z tym utożsamić. No bo jakby możesz spokojnie użyć argumentów, że jedna osoba to już za młodu to miała siły, albo nie, no jest ktoś stary i przyzwyczajony. Więc widzę komentarze po prostu, które będą absolutnie w obie strony.
A najlepiej jak to i to mamy. Więc najmniej. Najgorszy człowiek ten, wiesz, symetrysta.
Nie, najgorszy człowiek to jest ten, że niech każdy robi tak, jak lubi. Albo każdy ma różne gusta.
A mi się podoba.
Mi się podoba.
No dobra, słuchajcie, czekamy na wasze komentarze, nie takie. Możemy też chętnie wrócimy do tego tematu na przykład w Q&A, więc jeśli macie jakieś pytania, to możecie je zadać za pomocą linku w opisie i przy okazji wspierać naszą działalność w ten sposób. A ze mną był Oskar Rogowski, Radek Pisula ze swojego nowego stanowiska, bo stwierdził, że musi być bardziej profesjonalnie, jak są książki z tyłu, bo widać, że coś czyta.
Nie głupi człowiek, tylko z tym lukiem.
On tylko całe życie z lukiem, nic więcej.
Nie, do luka będę wracał. Bo...
Książki zamiast Bohomazów. No, ja się nazywam Łukasz Stelmach, także widzimy się w kolejnych materiałach. Pewnie będziemy to śledzić dalej, tę sprawę. Zobaczymy, co się będzie działo w tym temacie. Trzymajcie się. Cześć.